Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Wierzę w mądrość Jarosława Kaczyńskiego, wierzę w jego doświadczenie polityczne, powiedziała premier Beata Szydło.
Prezes Rady Ministrów w programie Rozmowy Niedokończone na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwamy była pytana m.in. o rekonstrukcję rządu i ewentualną zmianę na stanowisku premiera.
W czwartek na temat zmian w rządzie ma rozmawiać Komitet Polityczny PiS-u. Premier oświadczyła, że połowa kadencji to dobry okres do podsumowania. Przyznała, że dyskusja o rekonstrukcji trwa zbyt długo.
Ja sama powiedziałam, że rekonstrukcję się robi, a nie o niej opowiada. Też sama zapowiedziałam te zmiany i takie propozycje na pewno nie tylko, że przygotowałam, ale też je przedstawiłam. Więc myślę, że faktycznie ten okres był zbyt długi, trzeba to powiedzieć i chciałabym, żeby już się zakończył. Natomiast ja wierzę w mądrość pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wierzę w jego doświadczenie polityczne, w jego mądrość polityczną. I myślę, że najważniejsze jest to, co napisałam w tym tweecie, że najważniejsza jest Polska i musimy zbudować tak zespół, musimy tak zbudować drużynę, żeby ona była w stanie wygrać drugą połowę meczu, bo my dopiero rozegraliśmy pierwszą.
Premier Beata Szydło mówiła też, że obecnie rodzina stanęła w centrum zainteresowania polskiego rządu, wymieniła program 500+, który, jak dodała, zmienił myślenie o rodzinie i pomógł zwalczyć ubóstwo, a także wpłynął na wzrost urodzin.
Szefowa rządu odniosła się też do obywateli projektu, który zakazuje tak zwanej aborcji eugenicznej.
Ja się cieszę, że ta inicjatywa została podjęta i że będzie, sądzę, nie będzie dyskusji, ten projekt zostanie poparty, przynajmniej ja na pewno opowiem się za, dlatego że to jest problem, który powinien być już dawno rozwiązany, nie został rozwiązany. Ja wiem, że to są problemy bardzo trudne, że sprawy światopoglądowe zawsze są najtrudniejsze, że zawsze wywołują też duże emocje. W ubiegłym roku prawie że do kryzysu politycznego też doszło z tego powodu. No ale trzeba mieć odwagę, trzeba mieć odwagę, jeżeli jesteśmy odważni w różnych sprawach, jeżeli przeprowadzamy trudne projekty, to trzeba mieć tę odwagę również i tu.
Premier dodała, że największym wyzwaniem, które należy podjąć, jest poprawienie bytu emerytów.
Zaznaczyła, że jest to ogromne wyzwanie dla państwa, bo trzeba stworzyć system, który poprawi sytuację najgorzej uposażonych, a jednocześnie nie zaburzy finansów państwa.
Sejm debatował nad prezydenckimi propozycjami reformy wymiaru sprawiedliwości. Najpierw odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.
Po debacie dokument ponownie trafił do komisji, która zaopiniuje złożone poprawki. Zgłosiło je zarówno PiS, jak i kluby opozycyjne, które ostro krytykowały zapisy prezydenckiej propozycji. Tak zwana totalna opozycja zarzuca jej m.in. niekonstytucyjność.
Klub Prawa i Sprawiedliwości w pełni popiera projekt prezydenta Rzeczpospolitej, którego celem jest zreformowanie sądownictwa, powiedział podczas debaty poseł Stanisław Piotrowicz, szef Komisji Sprawiedliwości.
Wielokrotnie w dyskusji przedstawiciele klubów opozycyjnych podnoszą zarzuty nieuprawnione, jakobyśmy zmierzali do upolitycznienia sądu. A popatrzmy, czy te sądy dziś nie są upolitycznione. I to myślę, że tak jak nigdy dotąd. Takim symbolem upolitycznienia sądów, ja zdaję sobie sprawę, że to jest jednostkowa scena, być może, że jedna z wielu, ale uchwycona w dniu wczorajszym przez fotoreportera, gdy siedzibę główną klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej opuszczali prominentni politycy z przedstawicielami sędziów najwyższych instancji. Zdjęcia nie kłamią. Tak wygląda dziś wymiar sprawiedliwości.
Posłowie debatowali też nad propozycją prezydenckich zmian w KRS. PiS zdecydowało o wycofaniu poprawki przewidującej, że kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa mogły zgłaszać m.in. grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, poinformował szef komisji Stanisław Piotrowicz.
Sprawozdanie komisji przedstawił poseł PiS-u Waldemar Buda. Projekt jest m.in. realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i przedstawia nowy model wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, przypomniał poseł.
Zmiana zasadnicza dotyczy zmiany wyboru spośród 15 sędziów kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, nie z grona sędziów, nie poprzez sędziów, tylko przez parlament. Natomiast istotne jest to, że kandydatów mogą zgłaszać zarówno obywatele w ilości 2000, jak i również przedstawiciele zawodów prawniczych, adwokaci, radcowie, prokuratorzy, notariusze. W trakcie prac nad ustawą zgłoszono szereg poprawek. Ze strony Prawa i Sprawiedliwości zgłoszono kilka poprawek, które zostały zaopiniowane pozytywnie. Dotyczy dotyczą one uszczegółowienia procesu wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, wskazania konkretnych terminów, w których dochodzi do zgłoszenia kandydatów, ustalenia listy kandydatów oraz później głosowania.
Prezydent Andrzej Duda złożył projekt reformujący wymiar sprawiedliwości pod koniec września tego roku.
Głównym punktem spornym między prezydentem a partią rządzącą była kwestia wyboru członków KRS-u. Po rozmowach przedstawicieli Kancelarii Prezydenta oraz PiS-u udało się wypracować porozumienie.
Sejmowa Komisja do Spraw Amber Gold przesłuchała kolejnych świadków. Zeznania złożył m.in. były sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Tomasz Borkowski.
Poseł Witold Zębaczyński z Nowoczesnej pytał go m.in. o notatkę z maja 2012 roku skierowaną do najważniejszych osób w państwie, w której ówczesny szef ABW ostrzegł przed działalnością Amber Gold.
Tomasz Borkowski wskazał jednak, że reakcja nie była konieczna, bo prokuratura była właściwym organem do prowadzenia sprawy oszustwa.
ABW poinformowała w piśmie o czynnościach prowadzonych w tej sprawie dosyć szczegółowo.
Poinformowało, że może być wiele tysięcy osób pokrzywdzonych, co wskazuje na to, że wcześniej jednak nie dopełniono jakichś obowiązków, które mogłyby temu zapobiec.
Ale to była kwestia wcześniejsza. Natomiast w tym momencie sprawę prowadziła prokuratura i tak powiem żadne nagłe działania tutaj już tak powiem nic by w tej sprawie nie zmieniły. Zresztą dokładnie na tym samym stanowisku stanął premier w wystąpieniu sejmowym z 30 sierpnia. Także tak powiem uważam, że...
Czyli przyjęliście sprawy takie, jakimi były i uznawaliście, że teraz trzeba tylko czekać?
Na działania prokuratury.
Wcześniej członkowie komisji przesłuchali byłego wiceszefa MSWiA Michała Deskura.
Michał Deskur jako wiceszef MSWiA był odpowiedzialny m.in. za funkcjonowanie policji. Śledczy pytali go o to, jak działała gdańska policja w związku z wyjaśnianiem afery Amber Gold. Innym istotnym wątkiem przesłuchania Deskura była jego wiedza na temat tajnej notatki przesłanej przez ABW do najważniejszych osób w kraju. Notatka zawierała informacje o tym, że Amber Gold to piramida finansowa. Świadek na pytania związane z notatką odpowiadał wymijająco lub zasłaniał się niepamięcią. Deskur nie potrafił wskazać, co resort spraw wewnętrznych zrobił z wiedzą zawartą w notatce. Jednocześnie były zwierzchnik policji nie był w stanie wymienić, jakie działania podjął, aby sprawdzić, czy funkcjonariusze w sprawie Amber Gold wypełnili swoje obowiązki. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Premier Albanii Edim Rama rozpoczął swoją oficjalną wizytę w Warszawie.
Do Polski przybył on na zaproszenie premier Beaty Szydło, z którą spotkał się przed południem. Rozmowy polityków dotyczyły gospodarki, współpracy ekonomicznej, sytuacji politycznej na Bałkanach oraz unijnych aspiracji Albanii.
Po spotkaniu premier Beata Szydło powiedziała na wspólnej konferencji ze swoim albańskim odpowiednikiem, że rozmowy potwierdziły, iż relacje polsko-albańskie są bardzo dobre. Zapowiedziała, że będziemy je jeszcze rozwijać i umacniać.
Oprócz stanu obecnej współpracy omówiliśmy możliwości nowych pól współpracy i inwestycji, powiedziała premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów zapewniła też o wspieraniu przez Polskę unijnych aspiracji Albanii.
Zaproponowałam dzisiaj panu premierowi poszerzenie dotychczas współpracy w dziedzinie integracji europejskiej. Utworzymy konferencję tirańską, dwustronne forum konsultacyjne, w ramach którego Polska będzie przekazywać doświadczenia naszej administracji publicznej w okresie transformacji ustrojowej i negocjacji z Unii Europejską. Mam nadzieję, że te pola współpracy, które dzisiaj zostały przez nas określone, w kolejnych miesiącach będą mogły być coraz bardziej rozszerzane i ta współpraca będzie się jeszcze bardziej pogłębiała.
Po konferencji prasowej premierzy udali się na polsko-albańskie forum biznesu. W jego trakcie podpisano memorandum o współpracy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą i Izbą Handlowo-Przemysłową z Tirany.
Żandarmeria Wojskowa zatrzymała byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Piotra Pytla. Warszawska prokuratura zmieniła mu zarzuty w sprawie dotyczącej nielegalnego współdziałania z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa.
Z kolei wezwany do prokuratury został generał Janusz Nosek, także były szef SKW, któremu postawiono dwa nowe zarzuty. Obaj już w ubiegłym roku usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień w związku ze współpracą z FSB.
Sprawa ma związek z umową z 2010 roku pomiędzy SKW a rosyjskimi służbami dotyczącą wycofania polskiego kontyngentu z Afganistanu. Zdaniem mediów mogła ona umożliwić Rosjanom infiltrację polskiego kontrwywiadu.
Uwagę śledczych zwróciły też wizyty przedstawicieli FSB w siedzibie SKW oraz delegacje generałów Noska i Pytla w Rosji. Co więcej, wszystko miało odbywać się bez zgody ówczesnego premiera Donalda Tuska.
Jerzy Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, podkreślił, że należy zbadać, czy służby przez lata działały zgodnie z prawem i polską racją stanu.
Są pewne zasady, które są uregulowane ustawowo, no i polską racją stanu. Jeśli ten interes polskiej racji stanu, zakres obowiązków jest przekraczany przez generałów, to tutaj konieczne jest zbadanie sprawy przez prokuraturę. Bo to nie jest tak, że nie mamy mieć kontaktów ze służbami rosyjskimi, ale one muszą być pod szczególną kontrolą, pod szczególnym dozorem, żeby służyły Polsce i polskim interesom, a nie innym. Bo wydaje się, że główny problem, który w tej chwili mamy w Polsce, to jest problem definicji polskiej racji stanu. Wydaje się, że mamy grupę generałów bardzo niebezpieczną dla polskiej racji stanu i konieczne jest ich rozliczenie. Oczywiście no, musimy pracować na dokumentach i na faktach. Jeśli prawo polskie zostało złamane, to obojętnie, czy to jest generał, czy szeregowiec, powinien zostać rozliczony.
Poseł Michał Jach, szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, wskazał natomiast, że jest to sprawa, która wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo państwa, a generał Pytel mógł złamać prawo.
Podejrzewam, że gdyby nie protesty opozycji, a w tym przede wszystkim pana ministra Antoniego Macierewicza, to ta sprawa by nie wypłynęła i być może, że prowadziłby nielegalnie współpracę z FSB przez lata. To jest rzecz naprawdę niesłychana, żeby kontrwywiad wojskowy rozpoczął współpracę z wywiadem, ze służbami specjalnymi państwa, które nie było nam nigdy przyjazne.
Zatrzymanie byłego szefa SKW skrytykowali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. W związku ze sprawą były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak zażądał dymisji szefa MON-u i całego rządu.
Głos zabrał też przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który na Twitterze podkreślił, że generałowie Pytel i Nosek są według niego wzorem odpowiedzialności, patriotyzmu i honoru.
Komisja Europejska otrzymała odpowiedź polskiego rządu w sprawie Puszczy Białowieskiej. Rzecznik Komisji Enrico Brivio poinformował, że rozpoczęła ona analizę odpowiedzi. Jej oceny komisja przedstawi we właściwym czasie.
Ministerstwo Środowiska przesłało do Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej w Brukseli odpowiedź w sprawie działań prowadzonych w Puszczy Białowieskiej. Dwa tygodnie temu takiej informacji ze strony Polski zażądał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Dokument ma charakter poufny, ponieważ ma on bezpośredni związek z prowadzonym postępowaniem w sprawie Puszczy Białowieskiej.
Minister środowiska profesor Jan Szyszko odniósł się do sprawy Puszczy w rozmowie z dziennikarzami.
Polska wypełnia w 100% prawo Unii Europejskiej. Wczoraj została odesłana odpowiedź na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wniosku tymczasowego i to zostało odesłane wczoraj zgodnie z prawem. Natomiast rozprawa o skargę odbędzie się 12 grudnia tego roku i tam Polska również się stawi z dokumentami, które są niezwykle ważne z punktu widzenia rozpatrzenia problemu, jak również odpowiemy na wszystkie pytania, które do nas skierował Trybunał Sprawiedliwości.
20 listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmował się wnioskiem Komisji Europejskiej o nałożenie środka tymczasowego na Polskę. Orzekł, że poza sytuacją wyjątkową i bezwzględnie konieczną do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Polska nie może prowadzić wycinki w Puszczy Białowieskiej. Za złamanie tego zakazu grozi 100 tysięcy euro kary dziennie.
Istotę sporu Komisji Europejskiej z Polską, a więc czy działania w Puszczy są zgodne z przepisami dyrektywy ptasiej i siedliskowej, Trybunał rozstrzygnie w najbliższy wtorek.
Ojciec Święty Franciszek podsumował swoją ostatnią pielgrzymkę do Birmy i Bangladeszu.
Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież wyraził swoją wdzięczność władzom obu krajów i biskupom za gościnę, a Birmańczykom i Bengalczykom za okazanie wiary i miłości.
W Birmie Ojciec Święty spotkał się z niewielką wspólnotą kościoła obecną w tym kraju o tradycji buddyjskiej. Z radością umocniłem ten żywy i żarliwy kościół w wierze i wspólnocie, powiedział papież. Franciszek wspomniał też o swoim spotkaniu z młodzieżą.
W tych pełnych radości twarzach młodych ludzi widziałem przyszłość Azji. Przyszłość, która nie będzie należała do tych, którzy budują broń, ale do tych, którzy sieją braterstwo. Poza wspólnotą katolicką udało mi się spotkać z władzami Birmy, zachęcając je do wysiłków pokojowych kraju, wyrażając życzenie, aby wszyscy tworzący to państwo bez żadnego wyjątku mogli współpracować w tym procesie we wzajemnym szacunku i poszanowaniu.
Mówiąc o wizycie w Bangladeszu, kraju o tradycji muzułmańskiej, papież powiedział, że przebiegała ona śladami błogosławionego Pawła VI i świętego Jana Pawła II. Była ona kolejnym krokiem na drodze dialogu między chrześcijaństwem a islamem, dodał.
Papież pozdrowił także pielgrzymów zgromadzonych w auli Pawła VI na audiencji. W kilku słowach zwrócił się także do Polaków.
Do il benvenuto ai pellegrini polacchi.
Witam polskich pielgrzymów, a szczególnie tych, którzy ofiarowali i zorganizowali transport tej pięknej choinki na plac Świętego Piotra. Bardzo dziękuję. W najbliższą niedzielę w Polsce będzie obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Polecam Bogu to dzieło, znak gotowości wspierania wiernych i pasterzy w sąsiednich krajach. Dziękuję Wam również za towarzyszenie mi w modlitwie podczas niedawnej podróży apostolskiej. Z serca Wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie spotkania z wiernymi Ojciec Święty zaapelował o poszanowanie szczególnego statusu Jerozolimy jako miasta świętego trzech religii monoteistycznych.
Transmisję audiencji przeprowadziła telewizja Trwam. Jej fragmentu można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja.
Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę za stolicę Izraela. Powiedział, że Izrael ma prawo decydować o swojej stolicy. Wskazał, że w Jerozolimie znajduje się m.in. izraelski parlament i Sąd Najwyższy.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.